A môj brat zostal potrząsony przez samochód, kiedy miał 3 lata. Jego obrażenie było tak poważne, że policja nie czekała na karetkę, tylko zabrała go do szpitala swoim samochodem. On przeżył, ale już nigdy nie był taki sam. I chociaż ludzie go nie znają, gdy tylko widzą mojego brata po raz pierwszy, od razu dokonują pewnego rodzaju osądu na jego temat. Z jakiegoś powodu wywołuje on w ludziach negatywną reakcję. Nie widzą go jakim był, inteligentnym, kochającym, zabawnym, wesołym dzieckiem. Widzą tylko jego niepełnosprawność, sparaliżowaną lewą stronę, utytkanie, gdy chodzi. Nie widzą i nie mogą zobaczyć jego serca. Mają już wyrobione zdanie na jego temat jego wartości. Niestety zdarza się to nawet w kościele, w tym jednym miejscu, w którym wszyscy powinniśmy być równi. I nasz dzisiejszy fragment z rozdziału drugiego listu Jakuba mówi nam, że tego rodzaju osąd jest grzeszny. Rozważamy to razem. Więc drugi rozdział Jakuba, wersety 1 do 13. Bracia moi, niech wiary naszego Pana Chrystusa Jezusa, Pana chwały, będzie wolna od względu na osoby. Gdyby bowiem na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotym pierścieniem i wspaniały szaczy i przyszedłby też ubogi w nędznym stroju, a wy zwrócicie oczy na tego, który ma wspaniałe szaty i powiecie, ty usiądź tu na zaszczytnym miejscu, to ubogiego zaś powiecie, ty stań tam lub usiądź tu u mego podnóżka. To czynicie różnicę między sobą i nie stajecie się sądziami o przewrotnych myślach? Posłuchajcie, moi umiłowani bracie, czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedziczami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? Lecz wy wyskarżyliście ubogim. Czy to nie bogaci was uciskają i nie oni ciągną was do sądów? Czy nie oni bluźnią zaszczytniemu imieniu, do którego jesteśmy nazwani? A jeśli wypełniacie królewskie prawo zgodne z pisem, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie, dobrze czynicie. Lecz jeśli macie wzgląd na osoby, popełniacie grzech i jesteście odsądzeni przez prawo jako przestępcy. Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich. Bo ten, który powiedział, nie będziesz cudzołożył, powiedział też, nie będziesz zabijał. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa. Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się na tym, który nie czynił miłosierdzia, a miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Test nierówności. Kontynuując naszą podróż przez list Jakuba, rozpoczniemy dziś nowy rozdział i zbadamy kolejną ocenę lub test wiary chrześcijańskie, który można znaleźć w liście Jakuba. Do tej pory rozmawialiśmy o różnych sposobach, w jakie Jakub zachęca wczesny Kościół o badanie swojej wiary. najpierw mieliśmy test radości w próbach, następny jest objawienia Boga, kiedy jesteśmy kusieni, a na koniec pierwszy rozdział test naszej reakcji lub odpowiedzi na Słowo Boże i Jego instrukcje dla naszego życia. I dzisiejszy fragment pomoże nam natomiast lepiej zrozumieć test nierówności. Ale co to oznacza? Oznacza to demonstrowanie niesprawiedliwego uprzedzenia na korzyść jednej osoby w porównaniu z inną. Pierwsze cztery wersety Jakub przechodzi od razu do sedna sprawy. Przypomina nam dokładnie, do kogo pisze, gdy rozpoczyna rozdział drugi słowami: bracia moi. Pisze do kościoła i na wypadek, gdybyśmy zapomnieli o tym po zakończeniu rozdziału pierwszym, powtarza i wzmacnia fakt, że zwraca się do kościoła, ciała Chrystusa, do swoich braci i sióstr w wierze i do nas. Tak? Ponieważ jeśli jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami i twierdzimy, że wyznajemy wiary naszego Pana Jezusa Chrystusa, to nie powinniśmy mieć uprzedzeń wobec siebie nawzajem, nie okazywać uprzedzeń. A bycie bezstronnym jest bezpośrednim przeciwieństwem bycia uprzedzonym lub okazywanie uprzedzeń. Co oznacza, że mamy dążyć do równego traktowania naszych braci i sióstr w Chrystusie, niezależnie od statusu społecznego, poziomu wykształcenia lub narodu urodzenia. Jakub wyraźnie mówi, że uprzedzenia i nienawiść nie mają miejsc w ciele Chrystusa. I właśnie przed tym ostrzega Jakub w pierwszym wersecie dzisiejszego fragmentu, ponieważ dla nas, jako wierzących, brak uprzedzeń jest naśladowanym Boga Ojca, który zgodnie z listem do Rzymian, drugi rozdział, 11 werset, nie ukazuje uprzedzeń. A Paweł mówi też kościołowi Efezję, że u Boga nie ma uprzedzeń. Następnie Jakub podaje przykład dokładnie tego, o czym mówi. W wersetach drugim i trzecim Jakub pisze: gdyby bowiem na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotym pierścieniem i we wspaniałej szacie, i przyszedłby też ubogi na nędznym stroju, a wy zwrócicie tego oczy na tego, który ma wspaniałe szacie, i powiecie: ty usiądź tu w zaszczytnym miejscu, ale do ubogiego zaś powiecie: ty stan lub gdzieś tam usiądź tu u mego podnóżka. A następnie we wersecie czwartym Jakub zadaje pytanie, czy nie czynicie różnicy między sobą i nie stajecie się sądziami o przewrotnych myślach. Dziękuję ślicznie. Jakub jasno określa prawdziwą naturę grzechu. Nie wystawny strój czy pierścienie bogacie, ani to, że otrzymał dobre miejsce, ani nawet fakt, że był bogaty. Ale to, że bogatemu okazano względy, podczas gdy biedny spotkał się obojętnością. Ironia polega na tym, że zdecydowaną większość chrzestnego kościoła tworzyli biedni, zwykli ludzie. A jednak Kościół mógł być czasami winny okazywanie takiej stronniczości. Bogaty człowiek był mile widzany, a biedny był odsuwany na bok i zmuszany do siedzenia u stóp bogatych lub stanie gdzieś daleko od centrum zgromadzenia. Fakt jest, na początku pierwszego wieku Kościół Jezusa nadal spotkał się w synagodze, gdzie była bardzo ograniczona liczba ławek lub miejsc do siedzenia. To właśnie tam siedzieli wyjątkowi członkowie synagogi, faryzeusze i przywódcy religijni. W judaizmie i w wielu innych kulturach stopy uważa się za nieczyste. Siedzenie u stóp osoby może być postrzegane jako pozycja wstydu. Kiedy ja przygotowałem na przykład się do podróży do Tajlandii, czytałem o tajskiej kulturze i ich podejście do stóp. W Tajlandii stopy są jedną z najbardziej nieczystych części ciała. Wyskazywanie nasz stopą, przesuwanie czegoś stopa na podłodze lub kierowanie stóp w czyjąś stronę jest uważane za wyjątkowo niegrzeczne. Nadepnięcie na kogoś jest poważnym wykroczeniem. I uważają, że nawet przypadkowe nadepnięcie na ich pieniądze jest wyjątkowo obraźliwe, ponieważ znajduje się na niej twarz króla. I tutaj widzimy biednych ludzi, którym nakazano usiąść u stóp bogatego lub honorowego gościa zamiast miejsca honoru lub równości, ale miejsce wstydu. No i faktycznie biedni ludzie nie potrzebują przypomnienia, że są biedni. Są bardzo świadomi swojego statusu społecznego i ekonomicznego lub jego braku. Jak już kiedyś wspomniałem, dorastałem bardzo biednie. Zdarzało się, że nie mieliśmy nic do jedzenia poza ziemniaczki często. Więc codziennie jedliśmy zupę ziemniaczaną. Moja mama nigdy nie miała wystarczająco dużo pieniędzy, by zapłacić rachunki lub kupić jedzenie. Czasami organizacje charytatywne przynosiły nam pudelka z jedzeniem na święta. Nigdy nie było łatwo dorastać, wiedząc, że byliśmy biedni i wiedząc, że wszyscy inni widzieli, że jesteśmy biedni. Zwłaszcza kiedy chodziliśmy do szkoły. Niestety dzieci nie zawsze są miłe dla tych, którzy są inni. Ale Jakub tutaj mówi dalej bardzo wyraźnie, że kiedy dokonujemy takich ocen naszych braci i sióstr, stajemy się sędziami o złych myślach. Innymi słowy, nasz osąd może być zły, ponieważ pochodzi z ziemskiej perspektywy. Nie jesteśmy jak Bóg, oczywiście, nie możemy zobaczyć serc ludzi i osądzać ich serce sprawiedliwie. Nie widzimy tak tylko wygląd zewnętrzny i tak często osądzamy źle. Według światowych standardów bogactwa, kształcenia i tak dalej. Jakub objawiał się, że my, ciało Chrystusa, będziemy osądzać siebie nawzajem, tak jak osądza świat, grzesznie troszcząc się bardziej o bogatych lub wypływowych ludzi, ignorując biednych lub zwykłych ludzi. Jednak Jakub przypomina nam, że rzeczywistości ubodzy zajmują ważne miejsce w Królestwie Bożym. Jedności w Chrystusie. Słuchajcie, mówi Jakub do swoich umiłowanych braci. Powodem, dla którego jak tak grzeszne jest okazywanie strony nieczości między naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie, jest to, że wszystkie te różnice zostały zniesione na krzyżu Chrystusa. Jakub pisze, że Bóg wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa. Jest to bardzo ważne. Po raz pierwszy, dlatego że widzimy słowo wybrał. Bóg, zanim świat został stworzony, wybrał tych, którzy nie są zbyt potężni lub bogaci. Według światowych standardów, do czynienia dobrych uczynków w imieniu Jezusa Paweł pisze w swoim pierwszym liście do kościoła w Koryncie, że niewielu z was było mądrych według światowych standardów. Niewielu było potężnych, niewielu było szlachetnie urodzonych, ale Bóg wybrał to, co głupie na świecie, aby zawstydzić mądrych. Bóg wybrał to, co słabe na świecie, aby zawstydzić mocnych. Bóg wybrał to, co niskie i wyzgardzone na świecie, nawet rzeczy, które nie są, aby zniweczyć to, co jest, aby żaden człowiek nie mógł się chlubić przed obliczem Boga. No i Bóg często posługuje się dokładnie odwrotnym typem osoby, niż można by pomyśleć, aby osiągnąć swoje cele i chwałę. Pomyśl o ludziach, których Bóg powołał do odegrania kluczowych ról w całej historii. O mudercę, bojącym się wystąpień publicznych. Mojżeszu, który poprowadził Żydów z niewoli do wolności. O człowieku z najsłabszej rodziny, w najsłabszym plemieniu Izraela, o imieniu Gedeon, który odnosił niesamowite zwycięstwo militarne, i o młodej nastoletniej dziewczynie o imieniu Maria, która urodziła Mesjasza. Ponieważ w przeciwieństwie do nas Bóg odsądza serca i robi to bezstronnie i dla Jego woli i Jego chwały. Czy pamiętasz, jak Bóg kazał Samuel w pierwszej księdze Samuela 16, kiedy Samuel zobaczył brata Dawida Eliaba, Bóg powiedział Samuelowi, nie patrz na jego wygląd, ani na wzrost, bo go odrzuciłem, albowiem Pan widzi inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na wygląd zewnętrzny, lecz Pan patrzy na serce. Zamiast jego starszych i silniejszych braci, Bóg wybrał Dawida, najmłodszego z jego rodziny. Boża ocena była dokładnie odwrotna do tego, co myślał Samuel. On patrzył na przystojność starszego brata Dawida i pomyślał, o, na pewno to jest ten, którego Pan wybrał na króla Izraela. Ale Bóg miał inne pomysły. Pytanie, możemy myśleć, Panie, mógłby co widzi Pan Bóg, kiedy patrzy na nasze serca? Co więcej, wiemy, że w czasach Jakuba istniały podziały społeczne między mężczyznami i kobietami, bogatymi i biednymi, niewolnikami i wolnymi. A jednak w Chrystusie takie sytuacje nie miały już miejsca. A to oznacza, że żaden z tych rzeczy nie ma znaczenia, gdy jesteśmy w Chrystusie. Po przyjęciu krzyża Jezusa wszystkie te różnice zniknęły. Stare rzeczy zostały uśmiercone i my jesteśmy nowym stworzeniem Jezusa. Paweł pisze w liście do Galacjan 3, że nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy Grekiem, niewolnikiem, czy wolnym mężczyzną, czy kobietą. Wszyscy jesteście jednością Jezusa Chrystusie. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest tym, co czyni nas równymi w Chrystusie, tak jak upadek Adama uczynił nas równymi w naszym grzechu. Ale są ludzie na pewno, którzy wierzą, że prawo ich nie dotyczy tylko dlatego, że są sławni lub niezwykle bogaci. Jednak niezmienną prawdą jest to, że chociaż ludzie często łamią ludzkie prawo bez konsekwencji, nikt z nas może uciec od rzeczywistości prawa Bożego. Nie możemy uciec od faktu, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, oddzielonymi od Boga. W liście do Rzymian, 3 rozdział, dział 22-24, czytamy, albowiem nie ma żadnej różnicy, wszyscy bowiem zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. A dostąpili usprawiedliwienie z łaski Jego jako dar, daruj przez odkupienie, który jest Jezusa Chrystusa. Nie tylko wszyscy byliśmy zagubieni, ale wszyscy jesteśmy zbawieni w tym sam sposób. Dzięki łasce Bożej przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusa. I dlatego Jakub wyzywa nas, abyśmy różnili się od świata. Przypomina nam, że w Kościele nie ma miejsc na rasizm, bigoterię i nienawiść, ponieważ wszyscy byliśmy kiedyś w tym samym rozpaczliwym stanie, oddzieleni od Boga z powodu naszego grzechu. Nie ma znaczenia, ile zarabiasz pieniądze, czym się zajmujesz, ani kim jest twoja rodzina. Nam brakujemy chwały Bożej bez Jezusa. Ale kiedy przychodzimy do Jezusa, kiedy przychodzimy do wiary, wszyscy jesteśmy usprawiedliwieni przez Jego darmowy dar łaski. Następnie w wersetach 6 i 7 Jakub ujawnia być może największą ironię, przypominając Kościołowi, że to bogacz ich uciska, ciągnie do sądu lub prześladuje za pożądanie za Jezusem. To właśnie ludzie, którzy próbują dowolić, sprawiają im najwięcej kłopotów. I w tym czasie nienawidzą biednych, ignorując przykazanie, by kochać bliźniego jak siebie samego. Królewskim prawem. Jak już wyraźnie widzieliśmy, Jakub w swoim liście pisze do wczesnego kościoła chrześcijańskiego. W całym liście swoim Jakub nawołuje, rzuca wyzwanie swoim braciom, siostrom w Chrystusie, aby naprawdę zbadali swoją wiarę, swoje zewnętrzne zachowanie i wewnętrzne motywacje. Chcę jednak pójść o krok dalej i powiedzieć, że nie tylko powinniśmy kochać naszych braci i siostry w Chrystusie, ale także powinniśmy okazywać miłość Jezusa każdemu, z kim mamy kontakt. Sam Jezus nauczył tego i we wersecie 8 Jakub cytuje to, co nazywa królewskim prawem, a raczej suwerennym Bożym nakazem kochaj bliźniego samego, swego jak siebie samego. Nie chodzi tu o emocjonalne uczucie, ale raczej polecenie, aby starać się o zdrowie fizyczne i duchowe naszych bliźnich z taką samą intensywnością i troską, jak o nas samych. Oznacza to, że nie tylko troszczymy się o ludzi, gdy jest dla nas korzystne, ale kochamy innych w sposób, który naśladuje miłość Jezusa do ludzi, nawet tych, którzy byli nieczyści albo byli wyrzutkami lub grzesznikami. To byli ludzie, których Jezus kochał. I często, gdy jesteśmy w Chrystusie, zapomniamy, że kiedyś też byliśmy nieczyści. Też byliśmy wyrzutkami i grzesznikami potrzebującymi zbawienia. I rzeczywiście Jakub po raz kolejny potwierdza, że okazywanie uprzedzeń jest grzechem. A kiedy to robimy, stajemy się przestępcami i łamiemy prawo. Nie tylko to, który zakazuje tego jednego grzechu, ale całe prawo. Zostajemy skazani za całe prawo, ponieważ potknęliśmy się w jednym punkcie. Warto powtórzyć, łamiąc prawo Boże w jednym punkcie, jesteśmy winni złamanie całego prawa. Kiedy słyszeliście już, jak mówiłem, że ja kocham baseball. Uwielbiam oglądać baseball, ale jeszcze bardziej uwielbiam w niego grać, szczególnie kiedy byłem dzieckiem. I kiedy konkretnego dnia piłka baseballowa, którą ja rzuciłem, trafiła do okna mojego sąsiada, to mimo że uderzyła tylko na wielką część szyby, całe okno zostało uszkodzone. Tak jak całe prawo jest łamane, kiedy złamiemy jej w takim czy innym miejscu. Nie oznacza to, że wszystkie grzechy oczywiście są takie same. Na pewno kradzież jedzenia z pewnością nie jest tym samym, co morderstwo. Ale jest to grzech, który narusza jedność prawa. Takie wykroczenie, grzech uprzedzenie uniemożliwia wypełnienie najbardziej podstawowych nakazów prawa, miłowanie Boga i bliźniego jak siebie samego. Ponieważ prawda jest taka, że ludzie, których nienawidzimy, zostali stworzeni na obraz Boga. Jak możemy twierdzić, że kochamy Boga i nienawidzić tych, którzy zostali stworzeni na Jego podobieństwo? Nie możemy. Zamiast tego mamy tak mówczy, tak cińczy, tak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. A raczej prawo wolności, ponieważ jako ci, którzy są w Chrystusie, zostaliśmy uwolnieni od grzechu, który tak łatwo nas zniewolił. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa uwolniły nas od pułapki naszej grzesznej natury. Teraz jesteśmy wolni, by słuchać i podążać za Jezusem. Nie jesteśmy już niewolnikami grzechu, a Jakub zachęca Kościół i nas, abyśmy żyli, mówili, działali jak prawdziwie wolni ludzie. Co oznacza, że będziemy posłuszni Bogu nawet wtedy, gdy będzie to w bezpośrednim konflikcie z światem. Jakub kończy ten fragment przypomnieniem, że jeśli jako dzieci Boże okazujemy miłosierdzie, miłosierdzie zostanie nam okazane. Ale pamiętajcie, że Jakub nie mówi tutaj o zbawieniu. Pisze do Kościoła, do wierzących, ale raczej o tym, że kiedy okazujemy miłosierdzie innym ludziom stworzonym na obraz Boga, jest to owoc zewnętrzny, dowód naszego własnego zbawienia. I że będąc miłosiernymi i służąc innym w rzeczywistości służymy Jezusowi, jak czytamy w Ewangelii Mateusza 25. Jezus mówi również o tym w Ewangelii Mateusza 7, kiedy przypomina nam, że będziemy sądzeni przez Boga w takim sam sposób i takim samym duchu, w jakim sądzimy innych. Jeśli czynimy to z dobrocią, z miłością, wówczas to samo otrzymamy od Boga. A jeśli z nienawiścią i gniewem, wówczas to właśnie otrzymamy od Boga też. Nie oznacza to, że cały czas odsądzanie kogoś innego jest grzechem, ale jest to przypomnienie, że musimy odsądzać właściwą motywacją, a często to jest trudne. Krótko mówiąc, podczas gdy Pismo Święte bardzo jasne, że nigdy nie możemy utracić naszego zbawienia. Rzeczywiście będziemy zbierać to, co siejemy, zwłaszcza gdy dotyczy do naszego traktowania naszych braci i sióstr w Chrystusie. Więc tak sobie radzimy. Czy jesteśmy winni grzechu uprzedzenia? Osobiście wiem, że ja od czasu do czasu jestem. Może to być trudne. Ciało wciąż chce dać o sobie znać. Czasami możemy być tego winni poświadomie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ale niestety są też inne chwile, kiedy jesteśmy bardzo świadomi rozróżnień i osądów, których dokonujemy. Ale w ciele Chrystusa nie ma miejsca na nienawiść i uprzedzenie. Mamy kochać się nawzajem tak, jak Chrystus umiłował Kościół, ofiarnie i bezstronnie, ponieważ wiemy, jak zdesperowani i zgubieni byliśmy kiedyś. A teraz otrzymaliśmy możliwość przywilej dzielenia się miłością Jezusa z innymi. Jezus powiedział, że świat pozna, że jesteśmy Jego uczniami z powodu miłości, jaką darzymy siebie nawzajem. Amen.